Proszę Państwa, jeszcze temat kolejny. Trwa bowiem nadal przesłuchanie przez Sejmową Komisję Spraw Zagranicznych, tak możemy powiedzieć. Jest to przesłuchanie, rozmowa, które ma dziś zaopiniować kandydaturę byłego szefa kancelarii premiera Tomasza Rabskiego na ambasadora Rzeczypospolitej w Hiszpanii. Przypomnijmy, jest to też, zbiegło się to z takim wydarzeniem, jak również wznowienie śledztwa w sprawie przygotowania tych lotów. Wczoraj taka informacja do nas dotarła. Jak to te sprawy łączyć? Co mówi kandydat na ambasadora RP w Hiszpanii? Wiemy też, że w parlamencie polskim była taka tak nazwana mała przepychanka. Pewna grupa osób była z transparentem, że ani w Madrycie, ani w Londynie karacie nie minie. Jest tam na miejscu pan poseł Bartosz Kownacki, który nie jest członkiem Sejmowej Komisji do Spraw Zagranicznych, ale jako poseł może tam po prostu wejść i przysłuchiwać się sprawom. Bardzo proszę, witamy serdecznie panie pośle na antenie Radia Maria i prosimy o komentarz tutaj pana, jako też mecenasa i pełnomocnika rodzin poległych w katastrofie smoleńskiej, bo to jest też tutaj bardzo istotne dzisiaj.
Witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak jak dzisiaj przez krótką chwilę uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych, na której przesłuchiwano pana ministra Rabskiego. Niestety nie mogę w całości ze względu na inne okoliczności moje obowiązki sejmowe, natomiast faktycznie ta sprawa zbiegła się z inną, bardzo ciekawą i pozwalającą zadawać pytanie. Dlaczego oto pan minister Rabski teraz, akurat w tym czasie, wyjeżdża za granicę? Dlaczego pan premier Tusk zdecydował go się usunąć ze swojego otoczenia? Przecież wiemy, że był osobą ściśle związaną z panem premierem. No, jedną z osób, która miała ogromne zaufanie pana premiera, można było powiedzieć, nawet rządzi w takim sensie tam w kancelarii prezesa Rady Ministrów i nawet w rządzie, nawet niektórzy ministrowie się go obawiali. Co takiego się stało, że pan premier zdecydował się odsunąć pana ministra Rabskiego z pełnionej funkcji i co więcej wysłać daleko, daleko za granicę, kilka tysięcy kilometrów od Warszawy. Rodzi się pytanie, ponieważ jak ojciec słusznie powiedział, wczoraj sąd podjął decyzję, że jednakże śledztwo dotyczące wątku cywilnego w sprawie katastrofy smoleńskiej, czyli odpowiedzialności osób nie będących żołnierzami i funkcjonariuszami BOR, takie śledztwo też jest toczone, za przyczynienie się do katastrofy samolotu prezydenckiego wśród osób, które potencjalnie, bo oczywiście ja nie przesądzam dzisiaj, że te osoby usłyszą zarzuty. Wśród tych osób wskazuje się również szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów, zarówno raport NIK-u, jak również wcześniejsza decyzja prokuratury wskazywała na szereg uchybień tej instytucji, a co za tym idzie na uchybienia samej osoby kierującej tą instytucją. To dotyczyło przekazywania na przykład zapotrzebowania na samolot, informowania zgodnie z instrukcją HET w określonym czasie o takim zapotrzebowaniu na samolot. Jak to wskazano w porcieniku, to jest potrzebny termin, konieczna jest taka informacja w terminie 7 dni przed wylotem. Wiemy, że pan minister Rabski nie dopełniał tego obowiązku, że nie informował w sposób przewidziany procedurą i w odpowiednim terminie. Co więcej, mimo że informacje o losie pana premiera Tuska trafiły do pana ministra Rabskiego później, to one niejako w pierwszej kolejności zostały zrealizowane i 36. Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego wcześniej dowiedział się o tej informacji, co pokazuje, w jaki sposób gradowano ważność poszczególnych wizyt. Pan premier Tusk mógł w ostatnim momencie złożyć zapotrzebowanie i został mu przydzielony samolot. Pan prezydent Kaczyński, mimo że zrobił to dużo wcześniej, tego samolotu nie został, a też nie został przydzielony w należnym składzie. A mówię tutaj o tym, dlatego że po pierwsze trzeba pamiętać, że w locie 10 kwietnia uczestniczyła jedna osoba mniej z obsługi samolotu, z szeroko rozumianej obsługi samolotu, czy też osób, które zajmują się czynnościami związanymi z eksploatacją tego tu polewa, ponieważ chodziło o osobę, która mogłaby w przypadku jakiejkolwiek awarii na miejscu dokonać naprawy. Druga rzecz to skompletowanie składu odpowiedniego do rangi lotu. Wiemy, że ilość pilotów w 30 osób, z których można było skompletować załogę w 36 pułku, była niewystarczająca i zbyt późne informowanie powodowało, że nie można było w sposób należyty rozplanować takiego składu osobowego. To były bardzo konkretne zarzuty w stosunku do pana ministra Rawskiego i jeszcze przed decyzją sądu, rodzi się pytanie, czy pan premier ją przewidywał, przed decyzją sądu o wznowieniu tego śledztwa podjęto w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów decyzję o wysłaniu pana Rawskiego za granicę. No jest to zastanawiające, czy pan premier w ten sposób nie chciał uniknąć odpowiedzialności, czy też balastu przechowywania w swoim rządzie ministra, na którym przynajmniej potencjalnie mogą ciążyć zarzuty karne. Za chwilę może się okazać, że ta osoba stanie pod zarzutami. No ale sprawa jest o wiele bardziej poważna, dlatego że po pierwsze, jeżeli pan minister Rawski rzeczywiście wyjechałby za granicę, był ambasadorem w Hiszpanii, to mamy nie lada problem. Po pierwsze jest czysto techniczny, dlatego że prokuratura, i jestem przekonany, w sprawie wznowionego śledztwa będzie musiała przesłuchać między innymi pana ministra Rawskiego i to być może nie raz. Oczywiście takie przesłuchanie to trwa wiele godzin, często wraca się do poszczególnych kwestii i najlepiej by było, aż byłoby wykonane przez prokuratora, który bezpośrednio prowadzi to postępowanie. Już nie mówię, że my jako pełnomocnicy, a przynajmniej niektórzy z nas, zapewne chcieliby uczestniczyć w takim przesłuchaniu pana ministra Rawskiego. Wyjazd go na placówkę zagraniczną powoduje, że prawdopodobnie taki wniosek jest realizowany w drodze pomocy przez placówkę konsularną, czyli prokuratura wysyła konkretne pytania i pracownik ambasady tam na miejscu odczytuje pytania, spisuje odpowiedzi osoby przesłuchiwanej. No z natury rzeczy dynamika takiego przesłuchania jest zasadniczo różna, bo często świadek mówi coś i dopiero w trakcie zadanego pytania pojawiają się nowe okoliczności, na które warto dopytać. W związku z tym takie przesłuchanie jest mało skuteczne. Po drugie, proszę sobie wyobrazić, że teraz niektórzy pełnomocnicy czy rodziny, jeżeli któraś z rodziny by chciała pojechać, będą musiały wybrać się do Hiszpanii, żeby przesłuchiwać pana ministra Rawskiego. To znakomicie utrudnia prowadzenie tego postępowania. A z drugiej strony czekanie, aż pan minister Rawski raczy pojawić się w Polsce, może być czekaniem na Godota. Może pan minister powiedzieć, że on przez rok nie przyjeżdża na przykład do Warszawy, bo nie ma takiej potrzeby i nic mu nie można w tym zakresie zrobić. To śledztwo w tym momencie stałoby w miejscu. No i jest jeszcze jeden bardzo poważny problem, a mianowicie co, jeżeli rzeczywiście takie wątpliwości, które my wysuwamy, iż pan minister Rawski może stanąć pod zarzutami, by się zrealizowały. No przecież wtedy sytuacja polskiej dyplomacji byłaby bardzo trudna. W jednym z kluczowych państw europejskich, z którym chcemy mieć dobre relacje, chcemy pokazywać, że wysyłamy tam osoby w pełni kompetentne, które cieszą się zaufaniem i są odpowiedzialne na tej funkcji, w stosunku do takiej osoby, co się stanie, jeżeli okaże się, że ciążą zarzuty karne? Jaka będzie reakcja tamtejszej dyplomacji, tamtejszego rządu na taką sytuację? A jeszcze gorzej, co się stanie, jeżeli trzeba będzie w atmosferze skandalu odwoływać taką osobę z placówki? No to wydaje się, że dla relacji polsko-hiszpańskich byłoby fatalne. Po pierwsze, dla wizerunku Polski w świecie, bo przecież o tym będą pisały prasa hiszpańska, w ogóle prasa europejska. Po drugie, to też jest taki sygnał w stosunku do drugiego państwa, że nie traktujemy go poważnie, że wysyłamy osoby, które mogą lub będą ciążyły zarzuty karne. No to wydaje się, że dyplomacji nie powinno mieć miejsca. Dyplomacja jest bardzo przewrażliwiona na tego rodzaju zachowania. Nawet można dla osoby, która jej nie rozumie, zastanawiać się, czy nie za bardzo. Ale rzeczywiście tak jest i rząd polski powinien niewyobrażalnie, przewidując to wszystko, co się da, z ogromnym spokojem i bez emocji politycznej, która towarzyszy dzisiaj temu przesłuchaniu pana ministra Rawskiego, podjąć decyzję, że z punktu widzenia polskiej racji stanu, polskiego wizerunku w świecie, Lepiej by było, aby pan minister Adamski nie jechał do Hiszpanii czy na jakąkolwiek inną placówkę, tylko pozostał w Polsce. Bardzo źle się stanie, jeżeli rząd nie podejmie takiej decyzji, jeżeli dzisiaj komisja po przesłuchaniu pana ministra Adamskiego pozytywnie go zarekomenduje, to naprawdę może być fatalny wizerunek w świecie, szczególnie, że przecież sprawa nie dotyczy zwykłego śledztwa, nie dotyczy zwykłego, powiedzmy, pospolitego przestępstwa, tylko ewentualnie bardzo poważnej sprawy karnej, w której zginął prezydent Rzeczypospolitej, zginęły najważniejsze osoby w państwie. No, jaki to będzie przekaz w stosunku do tych wszystkich państw, które będą obserwowały to, co się dzieje? A to znaczy, że może zginąć polski prezydent, że mogą zginąć najważniejsze osoby w państwie i rząd polski w żaden sposób nie broni. Co więcej, osoby, które w jakiś sposób zaniedbały, dopuściły do takiej katastrofy, nagradza. To może być bardzo niebezpieczne w przypadku relacji z innymi państwami, bo one będą widziały, że tutaj nie ma żadnej kontynuacji, żadnej ciągłości władzy. Bo bez względu na to, czy ktoś popierał prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czy się z nim zgadzał, czy uważał, że w sposób należyty sprawuje swoją funkcję, to był on prezydentem Polski i każda władza w Polsce, póki mamy niepodległy kraj, a tak chce mówić i tak chce uważać pan premier Tusk, powinna chronić interesów pierwszej osoby w państwie, nawet już po jej śmierci. Taki sygnał wyboru pana ministra Adamskiego na placówkę byłby w tej sytuacji bardzo zły. Ja mam nadzieję, że jednak posłowie tutaj pójdą po rozum do głowy i być może też pan minister Sikorski zreflektuje się i tę decyzję podejmie inną, szczególnie, że decyzja sądu zapadła wczoraj. Jest jeszcze czas, żeby ją zmienić i żeby tą niefortunną pod każdym względem nominację zamienić na kogoś, kto będzie kompetentny, kto nie będzie ambasadorem zadania politycznego, bo też trzeba wspomnieć, że pan minister Sikorski wprost przyznał, że to jest nominacja polityczna. To jest, w dyplomacji są dwa rodzaje takich nominacji, albo stricte polityczne, osób związanych z pewnym układem rządzącym, albo fachowców, którzy pną się po szczeblach kariery i dochodzą do tych najwyższych funkcji ze względu na swoje kompetencje. Dla mnie jest to policzek w tych wszystkich, którzy próbują wyjaśnić sprawę katastrofy smoleńskiej, tych wszystkich, którzy stracili bliskich w katastrofie smoleńskiej, żeby ta nominacja polityczna nie dotyczyła jakiegoś i tylko ministra, który po prostu jest znajomym pana premiera Tuska, jest kompetentną osobą, zasłużył się politycznie dla Platformy Obywatelskiej, dotyczy to tej konkretnej osoby. To jest nagroda za różnego rodzaju uchybienia, bo to, że one miały miejsce, czy miały charakter odpowiedzialności karnej, to prokuratura wyjaśni, ale to, że pan minister Adamski popełnił uchybienia w związku z organizacją wizyty, to już stwierdzono w sposób niebudzący wątpliwości. I nie wydaje się, żeby było godnym dawać taką nagrodę, taką nominację polityczną osobie, która ma w jakimś sensie ponosi odpowiedzialność za to, co się
właśnie, czyli panie mecenasie, bo mówiąc takim językiem, tutaj pan to przedstawia prawnym, prawniczym, czy kara będzie, czy nie będzie, to pokaże czas i dochodzenie. Natomiast to, co mówiła pani minister Fotyga, że ambasador to nie jest tylko człowiek, który zna się na literaturze kraju, w którym będzie Polskę reprezentował, to nie jest tylko człowiek, który jest oczytany w ciekawostkach, prawda, w polonikach, gdzieś tam na przykład w Hiszpanii czy we Włoszech, ale to jest człowiek, który na przykład podejmie wszystkie takie i funkcje, ale i starania, żeby na przykład godnie przyjąć i bezpiecznie prezydenta swojego kraju. A wiemy, jak wyglądało przygotowanie tych właśnie chociażby dwóch wizyt, więc tu są te argumenty jednak takie bardzo racjonalne, nie tylko emocjonalne czy polityczne, jakby ktoś chciał powiedzieć, ale po prostu racjonalne, które wynikają bardzo konkretnie.
Ależ oczywiście tak jest, ja się całkowicie zgadzam, że przecież widać było to nastawienie niechętne panu prezydentowi Kaczyńskiemu ze strony pana ministra Adamskiego. Widać to było już w trakcie organizacji wcześniejszej wizyty do Brukseli, gdzie w sposób niebudzący wątpliwości nikt stwierdził, niezasadnie pan minister Adamski odmówił samolotu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. I teraz rodzi się pytanie, jakie będą konsekwencje takiego zachowania. Przecież wiemy, że pan premier Donald Tusk nie będzie rządził wiecznie. Ja mam nadzieję, że będzie rządził bardzo krótko, już niedługo na funkcji prezesa Rady Ministrów będzie chociażby Jarosław Kaczyński. I co wtedy, jeżeli będzie wizyta pana premiera Kaczyńskiego w Hiszpanii? Czy pan minister Adamski będzie dezawuował tego nowego premiera? Czy go nie wpuści do ambasady? Czy powie, że dzisiaj ambasada nie urzęduje i drzwi są zamknięte? No przecież to będą oczywiste skandale dyplomatyczne, o których będzie pisała prasa na całym świecie, które będą stawiały Polskę, nie pana premiera Kaczyńskiego czy pana ambasadora arabskiego w złym świetle. Będą stawiały w złym świetle nasz kraj. Co więcej, pan minister Kaczyński, pan minister arabski, po tym, w jaki sposób zarządzał kancelarią prezesa Rady Ministrów, jak emocjonalnie podchodził do wielu spraw i nie w sposób profesjonalny, tylko ze względu na sympatie polityczne, dał jasną wskazówkę do tego, że nie nadaje się, aby pełnić funkcji przewodniczącego, aby zasiadać na jakiejkolwiek, tym bardziej na jednej z najważniejszych placówek w Europie, dlatego że sobie po prostu najzwyczajniej w świecie nie radzi. Przerastają go obowiązki, na które nas spadają na taką osobę, bo ambasador musi kierować się jedną rzeczą, bezstronnością. On reprezentuje państwo polskie, a nie Platformę Obywatelską. Jak Platforma Obywatelska będzie chciała założyć swoją placówkę dyplomatyczną, to ma do tego fundusze, może otworzyć i tam ustanowić pana ministra arabskiego. Przecież ja podałem przykład pana ewentualnie premiera Kaczyńskiego, który by tam przyjeżdżał, ale przyjeżdżają także posłowie z opozycji. I co, pan minister arabski będzie inaczej traktował opozycję, inaczej koalicję? Będzie uważał, że skoro przyjeżdża poseł opozycji, to można go zdezawuować i przedstawić go w złym świetle przed partnerami hiszpańskimi? No taka osoba po prostu nie nadaje się na pełnienie funkcji, jest zbyt jasno określona politycznie i dała przykład swoimi konkretnymi zachowaniami, że nie potrafi oddzielić bieżącej walki politycznej od interesów państwa.
No właśnie. Także padnie wiele pytań, ważnych pytań na posiedzeniu tej komisji. Państwo polskie musi dbać o to, kto je reprezentuje na zewnątrz i to jest zadaniem tej komisji, żeby takie argumenty tutaj wyciągnąć, które to państwo nie będzie ośmieszało, ale postawi na wysokości się zadanie, żeby godne osoby były reprezentantami państwa polskiego za granicą. Dziękuję za rozmowę, panie pośle. Pozdrawiam serdecznie, panie mecenasie.
Dziękuję.
Szczęść Boże. Do usłyszenia. Naszym gościem był pan mecenas Bartosz Kownacki, przypomnijmy, pełnomocnik rodzin poległych w katastrofie smoleńskiej.